Gotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalistka psychologii klinicznej, seksuologii, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy są jakieś warunki brzegowe, takie w cudzysłowie, żeby między dwojgiem ludzi rozwinęło się trwałe uczucie?
Jak myślimy o takich warunkach brzegowych, wydaje mi się tak nawet z praktyki klinicznej, że to, co jest szalenie istotne, to to, żeby para miała wspólne wartości i cele. Bo kiedy związek rozjeżdża się na tym etapie, to bardzo trudno jest to pogodzić.
A jakbyśmy mieli powiedzieć konkretnie, co to znaczy mieć wspólne wartości, to co to znaczy?
No na przykład, czy chcemy zwiedzać świat, czy jesteśmy bardziej domatorami, czy chcemy mieć dzieci, czy ważna jest dla nas religia. Co to znaczy dla nas wierność? Czy mamy tutaj taką obopólną zgodę?
Jak postrzegamy rolę mężczyzny, kobiety w związku? Chyba bardzo ważna sprawa, prawda?
No zdecydowanie,
bo
tak.
To bo to potrafi skłócić związki.
Pewne rzeczy możemy przedyskutować, wynegocjować, ale no chociażby taką chęć posiadania rodziny, bądź nie, trudno jest tutaj o jakiś kompromis, więc to są takie fundamentalne rzeczy, co do których ważne, żeby się zgadzać, albo żeby nam było no, na tyle blisko, by móc razem iść przez życie.
Czyli jeśli na przykład na początku związku, kiedy pojawia się to uczucie, jedna ze stron mówi, nie, ja to dzieci bym nie chciała, a ten partner myśli sobie, zmieni jej się może w trakcie, spróbujemy nad tym popracować, to już na początku ten związek troszkę, że tak powiem, stoi pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o trwałość, może być jakiś problem.
Oczywiście, że tak, bo to jest taka bardzo, powiedziałabym, od środka silne pragnienie, które trudno jest zmienić na tak lub na nie. Ale tutaj dotyka pani redaktor jeszcze jednej ważnej kwestii. Jak jesteśmy razem, czy zakochujemy się w tej osobie, czy w naszym wyobrażeniu tej osoby? Jeżeli bierzemy tego naszego partnera czy partnerkę takim, jakim jest, całym dobrodziejstwem inwentarza i decydujemy się na bycie razem, to co innego niż jakby widzenie w tej drugiej osobie kogoś, kim chcielibyśmy, żeby ta osoba była.
Czyli miłości nie będzie, jeśli jedna osoba kocha, a druga nie kocha, tylko z jakiegoś innego względu, albo jej się wydaje, że kocha, nie rozumie, co to znaczy miłość, bo to jest chyba podstawowa sprawa, żeby wiedzieć, co to znaczy kochać. No tego się trzeba nauczyć, nie wiem, przeżyć to?
No na pewno nauczyć, zdecydowanie miłości trzeba się, nie powiedziałabym nawet, że nauczyć, ale trzeba się jej uczyć każdego dnia, każdej chwili. Tyle pewnie definicji miłości. Kiedy jedna osoba kocha, a druga nie, to myślę, że mówimy wtedy o tej niespełnionej miłości, o nieszczęśliwej miłości, bo jeśli związek ma być trwały, to polega on na pewno na szczególnego rodzaju wzajemności, tak?
No dobrze, ale związki też są takie i to nie jest przecież nic nowego, że jedna strona kocha, a druga jest z tą stroną, z tym swoim partnerem z jakichś tam innych powodów. Powodów bezpieczeństwa, na przykład, nie wiem, finansowego chociażby, tak? Tak się zdarza przecież i to coraz częściej w przypadku obu płci.
No, mówimy wtedy o tak zwanej pragmie, tak? Czyli taka miłość, która polega na wzajemnej, nie wiem, czy trosce o siebie, czy byciu ze sobą ze względu na jakieś powody, a nie ze względu na takie uczucie, które płynie z serca. W takim związku najczęściej nie ma namiętności, nie ma intymności. Owszem, jest to pewnego rodzaju też przywiązanie. Być może łączy ich przyjaźń bądź wspólne cele, idee i to też jest okej.
Można kogoś przekonać do siebie w trakcie trwania takiego związku? Czyli na przykład jeśli nie zaiskrzy od razu, to droga do miłości, wiadomo, będzie trudniejsza, ale jest możliwa taka miłość?
Jeżeli związek zaczyna się od tej strzały amora, tak? Od zakochania, od dużej namiętności, no to jest to jeden ze sposobów, ale też można zapałać tym uczuciem, będąc najpierw znajomymi, później kolegami, przyjaciółmi i odkrywać tę osobę na nowo, poznawać ją i ta miłość też wtedy może się narodzić.
A co tak naprawdę oznacza słowo, że się kogoś kocha? Znaczy to uczucie. Co się powinno czuć w stosunku stosunku do tej drugiej osoby, żeby wiedzieć, że to na pewno jest miłość, a nie tylko zauroczenie albo jakaś tam inna okoliczność, dla której my z tym partnerem jesteśmy albo chcemy być.
Ludzie czują to, co czują. Tego nie jesteśmy w stanie zmienić.
Nie ma takiej definicji, nie że ma. Trzeba chcieć ciągle przebywać z tą osobą, nie wiem, mieć z nią, pragnąć mieć z nią dzieci, jakieś takie właśnie te warunki brzegowe, o które pytałam na początku.
No to tutaj myślę, że myślimy o takim zakochaniu, prawda? O zauroczeniu. Wtedy ten stan najczęściej jakoś jest do siebie podobny u różnych osób, bo silne znaczenie ma tutaj fizjologia, prawda? I to, co się dzieje na tej płaszczyźnie chemii. Ale jeśli mówimy o takim trwałym uczuciu, to bardzo trudno to poznać i wydaje mi się, że warto zadawać sobie pytania. Czasami wtedy, kiedy osoby nie mają doświadczeń, tak, że jest to na przykład pierwszy związek, no to tym więcej mają wątpliwości, czy tak samo by się czuły z inną osobą, czy to jest na pewno to. I to też jest okej. Okay. To, że mamy wątpliwości co do uczucia, to nie znaczy, że ono nie jest prawdziwe albo nie jest trwałe, bo z takimi pytaniami dosyć często spotykam się w gabinecie. To, że my stawiamy pytania, to tylko pokazuje, że poświęcamy uwagę temu związkowi i nie chcemy, nie wiem, popełnić błędu albo zranić tę osobę. Dobrze jest mieć na tyle bezpieczną relację, żeby nawet móc o tym rozmawiać z tą drugą osobą.
My się miłości uczymy w ciągu życia. Każdy następny związek to jest związek, który nas czegoś uczy. Bo niektórzy mają tylko jeden związek. Zakochują się, nie wiem, w szkole, w swoim koledze, koleżance szkolnej i są ze sobą przez całe życie.
Czasami kolejne związki nas uczą, a czasami wchodzimy w kolejne związki i powielamy ten sam wzór, który nam nie służy. To zależy, na ile my chcemy się uczyć.
No bo właśnie skąd my wiemy, jak należy kochać? Z domu rodzinnego się wynosi takie rzeczy, czy to życie nas uczy?
Częściowo. Jakby, no, nie chciałabym powiedzieć, że ten dom rodzinny determinuje, ale na pewno, tak? Chociażby to, jak obserwujemy, czy rodzice darzyli siebie uczuciem, jak zachowywali się w stosunku do siebie, czy mówili do siebie troskliwie, uczuciowo, czy dbali o siebie, czy celebrowali swoje święta. To na pewno uczy i modeluje, ale z drugiej strony to, jaką my mieliśmy relację z rodzicami, stanowi, jakby jest podstawą budowania przywiązania, a przywiązanie, wzór przywiązania pozostaje z nami przez nasze całe życie. I on jest bardzo ważny w miłości, bo pokazuje, czy świadczy nawet o tym, czy mamy takie poczucie wewnętrzne, że jesteśmy godni miłości, czy jesteśmy godni bezwarunkowej miłości, czy my musimy się jej, o nią starać, zabiegać, albo nawet bać się, tak? Lękać się opuszczenia albo zbyt dużej bliskości. Jeżeli w takim newralgicznym okresie życia doznaliśmy opuszczenia albo zdrady, albo ktoś zranił głęboko nasze uczucia, to wtedy możemy się opancerzyć i nie pozwolić, by ktoś, tutaj cytując piosenkę, by ktoś trafił w moje serce ponownie, bo nie chcę czuć tego cierpienia i bólu związanego z opuszczeniem.
A co jest największym zabójcą miłości? Obojętność?
Obojętność na pewno. Tutaj odwołam się do badań Johna Gottmana, który nazwał, jakby, który potrafił w kilka minut obserwacji pary stwierdzić, czy ta para będzie ze sobą razem, czy się rozstaną. I nazwał tak zwanych czterech jeźdźców apokalipsy. To są takie cztery symptomy, które świadczą o tym, że związek jest naprawdę w poważnym zagrożeniu. I jednym z nich jest obojętność. On nazywa to takim odcinaniem się. To wtedy, kiedy my mówimy do partnera, a on zachowuje kamienną twarz, nie odpowiada. Nawet to, co dzieje się z nami, nie wzbudza u niego empatii. Defensywność to jest kolejny jeździec, czyli wtedy, kiedy czujemy się jak ofiara i bronimy się, i to, co mówi do nas partner, od razu traktujemy jako atak i odpowiadamy mu kontratakiem. Pogarda. Jeżeli w związku jest pogarda, to pokazuje, jest to szalenie niebezpieczne, ponieważ pogarda dotyczy już samej osoby, podmiotowości. Tutaj można nawet się zastanawiać, czy gdzieś nie tli się, mocne słowo, ale nawet i nienawiść. No i krytycyzm. Krytycyzm, sarkazm, ironia to wcale nie jest śmieszne, nie jest zabawne. Pod tym kryje się złość, chęć obrażania, atakowania, jakby też naruszania bardzo wrażliwej części partnera.
Czy motywacje dotyczące miłości, wejścia w związek zmieniają się z wiekiem? Jeśli jesteśmy na przykład starsi, tym trudniej się zakochać?
Nie powiedziałabym tak. Wydaje się, że w środku to bez względu na wiek zachowujemy naszą wrażliwą część dziecięcą, a miłość, uczucia do tej części właśnie należą. I miłość nie zna wieku, można zakochać się na śmierć i życie, na zabój w każdym wieku.
No dobrze, ale w Polsce chyba nie ma takiego społecznego jakby przyzwolenia też cały czas, zresztą uważam, że niesłusznie, do takiej akceptacji na przykład ślubów czy związków, w które wchodzą osoby w takim podeszłym wieku, seniorzy. Kiedy taki 80-latek na przykład powie rodzinie, dzieciom swoim, że chce się żenić, no to często rodzina jest albo skonsternowana, albo się łapie za głowę. Po co to wszystko, tak? No, ale on kocha. Ma prawo, prawda?
Pytanie czego, oczywiście, że kocha i że ma prawo. Pytanie czego dotyczą obawy, tak? Czy te obawy dotyczą faktycznie miłości, czy one dotyczą nie samej tej osoby, ale interesów rodziny, albo obaw tego, jak będzie wyglądało życie, czy jakichś takich, nie wiem, finansowych pobudek. Jesteśmy też, rozwijamy się, ale myślę, że wciąż jesteśmy niedojrzałym społeczeństwem, jeśli chodzi o też o seksualność, o miłość. Podobnie jest z miłością osób, które są, które borykają się z niepełnosprawnością czy chorobą.
To znaczy, w takim razie, jaka jest ta recepta na szczęśliwą miłość, na szczęśliwy związek? Jest taka w ogóle recepta? Bo chyba każdy z nas jest inny i chyba czegoś innego potrzebuje,
myślę,
prawda?
Że byłabym nie milionerką, ale miliarderką, gdybym znała tę receptę. I cała kwestia jest w tym, że tę receptę wypracowujemy. Myślę, że nawet nie ma jednej recepty dla jednej pary, że ta recepta musi być tworzona jak jakiś taki misterny eliksir każdego dnia. Tak jak, przepraszam, może banalne porównanie, ale aktualizujemy system w naszych smartfonach bardzo często, prawda? Pojawiają się te aktualizacje. Tak samo my musimy aktualizować informacje o sobie samym, o naszym partnerze, partnerce, ale też o naszym związku. I z tych aktualizacji naszych potrzeb, tego, co się dzieje, co nas dotyka, no tu i teraz w naszym nawet życiu, tak te priorytety się zmieniają, no powinna wypływać ta recepta na każdy dzień naszego związku.
Doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalistka psychologii klinicznej, seksuologii, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, była moimi Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, a prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.